Dzień dobry, kłaniam się. Zapraszam na kolejny odcinek programu W Cztery Oczy, gdzie udowadniamy, że bariery istnieją tylko w naszych głowach. No dzisiaj te bariery musieliśmy pokonać bardzo mocno. Setki, jak nie tysiące kilometrów dzielą nas od naszego gościa, ale na szczęście dzięki dzisiejszej technice to dla nas żaden problem. Małgorzata Szumowska, działaczka społeczna, prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna. Dzień dobry, Małgosiu, witam cię bardzo serdecznie na antenie Radia Kraków.
Cześć, dzień dobry. Tak sobie wyobraziłam, gdzie ja jestem. Czy to jest na przykład jakaś daleka Grenlandia, czy może Ameryka Południowa. No nic z tych rzeczy, ale faktycznie tysiące nas dzielą kilometrów. Tak.
Tysiące nas dzielą, ale będziemy dzisiaj rozmawiać troszkę o tych rzeczach, które spotykają nas w Polsce. Tak jak powiedziałem, jesteś działaczką społeczną, ostatnio w swoich social media. Często publikujesz absurdy, historie, które spotykasz, jeżeli chodzi o środowisko osób z niepełnosprawnościami, a raczej jak to środowisko tych osób jest traktowane. Faktycznie w swojej takiej życiu codziennym postanowiłaś, że swoje życie zawodowe poświęcisz właśnie, żeby temu środowisku, tym osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej, łatwiej?
To znaczy tak, ja zawsze mówię, że moja praca zawodowa to jest niewidzialna wystawa, za którą otrzymuję po prostu wynagrodzenie, choć faktycznie trudno oddzielić to od tych tematów społecznych, no bo jest to projekt, który faktycznie ma za zadanie otwierać oczy i edukować, no ale to jest moja praca zawodowa. W wyniku tej pracy zawodowej poznawałam kolejne osoby i to dało mi taki... No, taką energię do działania i też inspirowało niesamowicie. W związku z tym no, bardzo dużą część mojego życia takiego prywatnego, nie chcę powiedzieć rodzinnego, bo nie chcę poświęcać rodziny, choć czasem tak jest. No, tak jak dziś na przykład jestem na urlopie, wyszłam sobie na tarasik, żeby pogadać z wami właśnie o tych sprawach ważnych.
A rodzina czeka. No,
tak. Ale no, prawda jest taka, że pewnych rzeczy nie da się po prostu oddzielić. Jeżeli ktoś ma takie działanie we krwi, a chyba ja po prostu taką mam naturę, to się temu oddaję bez reszty, starając się godzić to wszystko, żeby miało jakiś sens i równowagę. No i faktycznie na niewidzialnej wystawie mam na tyle wszystko poukładane, że mogę pewną część swojego dnia poświęcić na sprawy społeczne, na pracę nieodpłatną, pracę społeczną, ale taką, która daje ogromną satysfakcję i naprawdę też mobilizuje, daje skrzydła. Zwłaszcza jeżeli widzi się, że pewne sprawy delikatnie chociaż posuwają się do przodu, bo to, co jest dla mnie istotne, to jest taka idea niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. To, co jest dla mnie ważne, to jest konwencja ONZ-owska o prawach osób z niepełnosprawnościami. Dlatego w social mediach piszę, czym jest asystencja, dlaczego ubezwłasnowolnienie to nie jest najlepszy sposób. Jedynym miejscem, w którym to ubezwłasnowolnienie funkcjonuje w Europie, jest Polska, tak? Z tego, co mi wiadomo. Co to jest na przykład mieszkalnictwo ze wsparciem? Często ludzie nie rozumieją kompletnie na początku, dlaczego na przykład ja mówię, że DPS lub dom dziecka, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami, choć tak naprawdę dla każdego z nas jest po prostu czymś, co nie powinno się wydarzyć, tak? Dlaczego powinniśmy wspierać działania równościowe i takie, które wspierają, takie, które mobilizują jakby władze, czy to na szczeblu samorządowym, czy centralnym, do wykorzystywania środków właśnie tak, żeby każdy miał prawo żyć na własnych warunkach bez względu na to,
tutaj,
czy...
Tutaj na chwilkę ci właśnie wejdę w słowo klucz. Asysta, jak to jest bardzo ważne teraz w życiu osób z niepełnosprawnościami, bo taka błaha z pozoru sytuacja, załatwienie sprawy w urzędzie, wtedy kiedy to nowe miejsce, trzeba się przemieszczać między gabinetami, mnóstwo papierologii, ciężko tak naprawdę, mimo to, że jesteśmy dużym krajem, 40 milionów ludzi, sporo osób z niepełnosprawnościami, no to nie jest takie łatwe załatwić asystę, czyli wytłumaczmy teraz słuchaczom Radia Kraków, o co chodzi. Czyli kogoś, kto
wspiera osobę z niepełnosprawnością w codziennych działaniach. I tutaj, bo to jest ostatni taki temat, który mnie na maksa grzeje, więc już się uśmiecham sama do siebie i z wielką przyjemnością o tym opowiem. W tym momencie najważniejsze to ustalmy to, że prawie 15% społeczeństwa to są osoby z niepełnosprawnościami. Tak? Ponad 5 milionów osób. To są osoby z różną niepełnosprawnością i w bardzo różnym wieku, w związku z tym z różnymi potrzebami. To, co mamy w tym momencie, to jest asystencja, która wynika z projektów. Tak? Z projektów na poziomie samorządowym, gdzie samorząd może, ale nie musi do niej przystępować. Więc często jest tak, że na przykład w małych miastach, miasteczkach czy wsiach jest osoba z niepełnosprawnością i ona musi się niemalże nazwijmy to w cudzysłowie, bić o to, żeby samorząd, żeby lokalne władze przystąpiły do tego programu, do tego projektu i żeby jakby miały możliwość dystrybucji środków na to, żeby taki asystent mógł wspierać tą osobę z niepełnosprawnością. Więc wiadomo, inna sytuacja jest w bańce miejskiej, inna w małych ośrodkach, ale problem jest tak naprawdę ten sam. Za mało godzin, kiepska pensja, jeżeli chodzi o asystentów. W związku z tym, i to, co jest najważniejsze, te projekty są niby roczne, ale tak naprawdę są projekty, które trwają, no nie wiem, na przykład w Warszawie od marca, kwietnia do listopada, tak? I mamy tu dwa problemy. Jak osoba z niepełnosprawnością...
Czyli wychodzi na to, że od stycznia do kwietnia i w grudniu osoby z niepełnosprawnościami nie funkcjonują.
Dokładnie tak. Czyli tak, po pierwsze, nie funkcjonują, bo nie mogą sobie jakoś ułożyć życia, bo dla niektórych jest to naprawdę być albo nie być. Wymagają na przykład intensywnego wsparcia, 24-godzinnego wsparcia. Nie wiem, żyją samotnie. Mam taką koleżankę, która żyje w województwie dolnośląskim, blisko granicy. I naprawdę, ale to naprawdę, ona bez asystenta nie jest w stanie sama wyjść z domu. A w momencie, kiedy ma taką osobę, no to i życie zmienia się o 180 stopni.
Ja podam ci, Małgosiu, taki absurd, który spotykam często w Krakowie, gdzie żyję, gdzie funkcjonuję, że wychodząc po godzinie 22 i poruszając się na mieście, żadna z sygnalizacji dźwiękowych nie działa. Więc śmieję się, że osoby niewidome mogą wychodzić tylko do godziny 22, bo po godzinie 22 no, skrzyżowania przestają być dla nich po prostu dostępne pod względem dostępności i bezpieczeństwa. Małgosiu, chciałem cię zapytać o te historie, które opisujesz na swoich
social mediach. Związane z zatrudnieniem.
Związane z zatrudnieniem, żeby wprowadzić słuchaczy Radia Kraków w ten klimat. Wydaje mi się, że ja jako osoba z niepełnosprawnością, mając już 30 parę lat, mogę troszkę się wypowiedzieć na ten temat. Pamiętam czasy, jak o dostępności nie mówiło się w ogóle, jak uważaliśmy chyba, że niepełnosprawność to jest coś brzydkiego, gdzie chowaliśmy ją wręcz, można powiedzieć, do szafy. Im byłem starszy, zauważam i cały czas widzę tą poprawę tego, że jest lepiej. Natomiast no, ty opisujesz no, skandaliczne historie, skandaliczne zachowania niektórych ludzi, którzy uważają, że sam fakt zainteresowania się poprawą dostępności, zauważeniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami wystarcza do tego, żeby oni wykonywali pracę za darmo. Czy byś mogłabyś przybliżyć troszkę tych historii, które opisujesz też w social media?
Jasne, oczywiście to jest wierzchołek góry lodowej, bo ja mogłabym takie historii wyciągać naprawdę co najmniej kilka w miesiącu, ale ta była wybitnie dla mnie skandaliczna. To była historia z początku mojego urlopu. Jeszcze byłam w Polsce, napisała do mnie pani z dużej spółki, ja nie będę oczywiście tutaj rzucała nazwami, spółki transportowej i spytała mnie, czy miałabym kontakt do osoby z niepełnosprawnością wzroku, która mogłaby wziąć udział w takiej sesji wizerunkowej związanej z jubileuszem tej spółki. Podała mi miejsce, podała mi datę, zabrakło mi jednego bardzo konkretnego pytania. A właściwie odpowiedzi, to pytanie nasunęło mi się jakby automatycznie, więc zadałam je. Jaka jest stawka? Tak? No bo bądźmy szczerzy, praca przy sesji zdjęciowej to jest tak naprawdę czas. Trzeba po pierwsze przygotować się do niej, no bo każdy chce jednak mimo wszystko, nawet nie zakładam, że makijażysta czy stylista jest na takiej sesji, bo to nie jest telewizja, tak? Więc trzeba się przygotować, żeby wyglądać jakoś godnie, tak? Nie, trzeba dojechać, trzeba wrócić, trzeba poświęcić czas i komuś się wydaje, to jest jedno zdjęcie. Zrobienie jednego dobrego zdjęcia to też często jest pewnego rodzaju wysiłek, może ze strony modela, aktora, statysty, jak go zwał, tak go zwał również, ale bardziej chodzi mi o to, żeby zdjęcie było takie, jak zażyczy sobie ta osoba, która tę sesję organizuje, też trochę trwa. Ja też brałam udział w różnych sesjach i wiem, że często to są naprawdę godziny pracy. No więc to pytanie było absolutnie zasadne. Poza tym, później jest temat użyczenia wizerunku, tak? I tu są już w ogóle wchodzą różnego rodzaju uwarunkowania, bo tak, pytanie jest takie, czy to zdjęcie będzie tylko i wyłącznie do wykorzystania w tym jednym obszarze, czy będzie później na przykład wykorzystywane wielokrotnie, tego nie wiemy, tego nawet nie dowiedziałam się, natomiast pani była wielce zdziwiona i powiedziała mi, że nie ma przewidzianego wynagrodzenia. Pękło coś we mnie. Pomyślałam sobie, że skoro tak duża firma wyznacza takie standardy, a właściwie ich brak, jeżeli chodzi o dysponowanie, a właściwie proponowanie pracy, no bo to jest praca, która później jakby pozostawia pewien efekt. I nawet jeżeli jest to tylko i wyłącznie sesja wizerunkowa, tak, to ktoś na tym wizerunku korzysta, to jest właśnie ta spółka. W związku z tym, skoro ten wizerunek jest pozytywny, to znaczy, że prawdopodobnie na koniec tego wszystkiego będzie jakiś zysk, tak? Dlaczego więc osoba z niepełnosprawnością ma nie otrzymać wynagrodzenia za to? To było dla mnie absolutnie niezrozumiałe i też pozwoliłam sobie w kilku dosyć takich suchych słowach i niezbyt może przyjemnych, zresztą pełna treść właściwie tej mojej odpowiedzi jest dostępna w moich social mediach, że oczywiście wyjątek stanowią jakieś akcje charytatywne, choć tu coraz częściej pojawiają się właśnie tego typu standardy, że fundacje też płacą za udział w takich sesjach. To nie są duże pieniądze.
Zwłaszcza, że ty jesteś również dyrektorką w Warszawie Niewidzialnej Wystawy. Za chwilkę cię poproszę, żebyś opowiedziała w kilku słowach, na czym to przedsięwzięcie polega. No ale właśnie, no, ty zatrudniasz osoby z niepełnosprawnościami, które przybliżają świat osobom pełnosprawnym.
Nawet nie świat, tylko perspektywę no doświadczenia, to... tak, wspólnego świata osobom, osobom, nazwijmy to pełnosprawnym, tego jak, tak, perspektywy osób niewidomych. Ja jednak skończę jeszcze ten wątek, żeby nam się nie wkradł jakiś chaos, więc skończę wątek tego mojego wpisu i tego kontaktu z panią, która zajmowała się PR-em spółki. Oczywiście napisami, że pozostaje do dyspozycji, napisałam o tym, że właśnie są sesje charytatywne, w których można sobie pozwolić na pewnego rodzaju tutaj no, przestrzeń do, nazwijmy to, niepłacenia, tak? Bo wtedy wiemy, że działamy w jakiejś tam słusznej sprawie. Oczywiście pani się do mnie nie odezwała, absolutnie. Minął już ponad tydzień, nie dostałam żadnej odpowiedzi, więc stwierdziłam, że naprawdę dobrze byłoby rozkręcić, przepraszam, że tak powiem, trochę wiru i jakby pokazać to, jak działają takie mechanizmy, bo to naprawdę nie jest jakaś sytuacja incydentalna. Takie rzeczy się po prostu zdarzają. Zdarzają się na przykład też w projektach, o tym też napisałam, oddzielny wpis, w których mamy jakby budżet, tak, i brakuje na wynagrodzenie dla konsultantów dostępności. Tak? Mamy projekt, który ma pomóc rozwijaniu dostępności w instytucjach kultury. Mamy w tym budżecie przewidziane wynagrodzenie dla koordynatora, dla księgowości, dla osoby, która odpowiada za promocję i zaprasza się osoby do konsultowania dostępności, osoby z niepełnosprawnościami, za co? Za dziękuję, za poklepanie.
Czyli wychodzi się z założenia, że samo to spojrzenie, że jest taki problem, ma wystarczyć i ten konsultant ma pracować społecznie.
Tak, bo przecież to się przysłuży wszystkim. Nie jest to prawda, bo to nie jest tak, że się przysłuży wszystkim, zwłaszcza jeżeli na przykład wydarzenie jest biletowane, czyli instytucja zarabia pieniądze na tym, tak? Konsultacja często trwa też kilka godzin. To jest konsultacja ekspercka, bo żeby oceniać dostępność, no też nie można wziąć kogoś z łapanki, kto nie ma takiego szerszego trochę spojrzenia. Więc dla mnie jest to szokujące. Ja faktycznie, tak jak wspomniałeś, prowadzę w Warszawie niewidzialną wystawę. Prowadzę to na zasadach komercyjnych. To nie jest projekt jakiś fundacyjny, tylko to jest po prostu spółka. My utrzymujemy się ze sprzedaży biletów, także zapraszam serdecznie wszystkich na niewidzialną wystawę w Warszawie. Tu tak sobie zrobię małą autoreklamę, ale dzięki temu po prostu przewodnicy, osoby niewidome, które pracują u nas, dostają wynagrodzenie, to godne wynagrodzenie, to nie jest jakaś minimalna krajowa. I są osoby, które były na samym początku powstania niewidzialnej wystawy. One dalej 13 lat już pracują ze mną, bo warto, bo jest to fajna idea, jest to bezpieczne miejsce pracy z godnym wynagrodzeniem. I naprawdę, oczywiście ktoś może powiedzieć, tak, przecież jest PFRON, który dofinansowuje. Oczywiście, PFRON dofinansowuje do tworzenia i utrzymywania miejsc pracy, ale to jest kropla, na przykład u nas jest to kropla w morzu potrzeb. Oczywiście bardzo się cieszę z tego dofinansowania, ale to jest naprawdę jakiś, no niewielka część tego, co jest nam potrzebne, żeby funkcjonować, tak? I nie jestem w stanie, w mojej małej głowie nie mieści się to, że osoba z niepełnosprawnością jakąkolwiek zapraszana do wykonywania pracy, czyli dysponująca kompetencjami, bo to jest też ważne i myślę, że warte powiedzenia, że zatrudniamy kompetencje, a nie niepełnosprawność, prawda? Że taka osoba nie spotyka się z sytuacją, w której nawet nikt nie myśli o wynagrodzeniu dla niej. Mamy XXI wiek.
I oczywiście o tych problemach moglibyśmy rozmawiać tak bardzo, bardzo, bardzo długo. Pewnie moglibyśmy wypełnić godzinny czy dwugodzinny program. Niestety nasz czas antenowy nie jest z gumy. Natomiast jeżeli Państwo w swoim życiu spotykacie również takie absurdalne historie, to zapraszam do dzielenia się z nimi na ryszka@radiokrakow.pl. Z nami była Małgosia Szumowska. Małgosiu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No i życzę Ci oczywiście, żeby Ci wystarczyło jak najdłużej takiego zacięcia i zapału, żeby te absurdy nagłaśniać i o to dobro osób z niepełnosprawnościami cały czas walczyć.
Bardzo, bardzo dziękuję. I na koniec powiem jeszcze tylko szybciutko jedną rzecz, która będzie takim czymś bardzo pozytywnym. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy i mam nadzieję, że wyciśniemy na początku 2025 roku, tak obiecuje nasz minister Łukasz Karasoń, ustawę o asystencji, tak, żeby była ona dobra, konwencyjna i żeby wychodzenie po 22 w Krakowie nie było życiem na krawędzi, tylko żeby było absolutnie, absolutnie proste, łatwe i przyjemne i żeby wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia, również mogły cieszyć się tą asystencją zgodnie z potrzebami, bo to jest najważniejsze.
To był program W Cztery Oczy. Kłania się Marcin Ryszka i do usłyszenia ponownie za tydzień.